turystom wstęp wzbroniony. W radiu RMF 24.
Witam wszystkich słuchających, Krzysztof Urbaniak. Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Turystom wstęp wzbroniony. W te wakacje co sobotę zabierzemy Was w miejsca, do których nie zaprowadzi Was żaden przewodnik. Premierowo słyszymy się na antenie Radia RMF 24, później w tym podcaście. O tajemniczych i często niedostępnych miejscach opowiedzą Wam twórcy popularnego na YouTubie kanału Urbex History. Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziółka, Jakub Stankowski są w naszym radiu. Witamy, panowie.
Cześć.
Dzień dobry.
Cześć, cześć.
Dzień dobry. Zanim wyruszymy do japońskiej prefektury Fukushima, która będzie bohaterem tego naszego pierwszego odcinka, no to nie mogę nie zapytać, czy wy się po prostu nudziliście na plaży na swoich wakacjach? Stwierdziliście, że to nie dla nas, że potrzebujemy większej dawki adrenaliny? Jak to się w ogóle zaczęło u was? To wchodzenie tam, gdzie nie wolno wchodzić.
W sumie nuda to jest taki łącznik łączący te dwie rzeczy, ale nie tyle co na plaży, a na studiach, bo trzeba się przenieść 10 lat wstecz, bo stuknęło nam 10 lat działalności naszego kanału, a wszystko zaczęło się od takiej luźnej rozmowy przyjaciół na studiach, gdzie po prostu rozmawialiśmy ze sobą o Czarnobylu, o, że fajnie by było kiedyś odwiedzić czarnobylską strefę wykluczenia. Każdemu z nas gdzieś tam z tyłu głowy chodziła wizja odwiedzenia właśnie tej wykluczonej strefy, pierwszej wykluczonej strefy, jaką odwiedziliśmy, a jakoś nigdy nie było takiego wspólnego motywu i tak od słowa do słowa doszło do tego, że ej kurde, może spróbujemy, może pojedziemy, może odwiedzimy tą czarnobylską strefę wykluczenia i właśnie do takiej luźnej rozmowy na nudnym wykładzie rozpoczęła się, można powiedzieć, cała działalność naszego kanału.
Co to za wykłady były?
Nudne.
Konrad?
Cóż, wzięło się to tak, jak Łukasz powiedział, no ale można powiedzieć, że zanim pojechaliśmy do tej Fukushimy, to jeszcze wiele, wiele musiało się stać. Na początku ten Czarnobyl. Jeszcze wcześniej weszliśmy na ten Prudential. To był nasz pierwszy odcinek i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęliśmy nagrywać wszystko, bo to siadło, podobało się wszystkim. Nawet udało nam się po tym być w telewizji. No i można powiedzieć, zaczęliśmy trochę się tak szkolić. I wtedy takim miejscem trochę niedostępnym i niedoścignionym dla nas to właśnie była ta Fukushima. Chcieliśmy bardzo tam pojechać, ale nie mieliśmy sposobu i nie wiedzieliśmy jak. Zresztą no, nigdy takich wcześniej wyjazdów takich grubych nie robiliśmy i też nie planowaliśmy czegoś takiego. Więc zaczęliśmy od tego, że poszliśmy do ambasady. Od ambasady się trochę odbiliśmy, ponieważ powiedzieli nam, że no niestety nie są w stanie nam pomóc. No i trochę pomocą dłoń wtedy w tamtym czasie nam wyciągnął do nas Emil z kanału Pozdros KRLD, a teraz Emil i Jajko. To jest Polak, który ma żonę Japonkę i żyje w Japonii. I stwierdziliśmy wspólnie, że po prostu zrobimy to, że pojedziemy do tej Fukushimy, za bardzo nie wiedząc, jak to wygląda, no bo byliśmy pierwszym wtedy kanałem w Polsce, który tam był i jednym z pierwszych w Europie. Czy w ogóle będziemy w stanie tam wejść? Bo trzeba pamiętać, że Fukushima dzieliła się na strefy. Na zieloną, żółtą i czerwoną. I wszystko to, co było najciekawsze, było w tej czerwonej. Ale jako, że to jest Japonia, no to też oni tak do tego traktują, no po prostu ufają każdemu człowiekowi. Więc jak powiedzą ci, że nie można tam wejść, to tam się nie wchodzi.
A, wy wchodzicie. Jakub, no, potwierdzasz?
A, jak? Oczywiście, że tak. Na tym polega właśnie nasza ciekawość, którą staramy się tutaj...
Zaspokoić. Słuchajcie, wchodzicie do opuszczonych hoteli, wchodzicie do bunkrów, które pamiętają czasy zimnej wojny, albo i jeszcze dalej, nawiedzonych domów, czy niebezpiecznych dzielnic. Przyznajcie się, panowie, w którym miejscu tak naprawdę obleciał was strach?
No powiem szczerze, że to każdego, można powiedzieć, inny strach oblatuje, bo ja rzeczywiście mam ten problem, że te duchy, nadprzyrodzone rzeczy, osoby i tak dalej, no to no w opuszczonym lesie zaczynam się bać. No i jest jakiś opuszczony żłobek, którym jest historia, że no tam mordowano dzieci i tak dalej, no to rzeczywiście ja się tam boję. A na przykład kolega Łukasz, który jest naprzeciwko mnie w tym momencie, on boi się rzeczy, które są związane bardziej tak prozaicznie, chociażby z wodą, bo on średnio pływa, więc zazwyczaj ja z Kubą eskapady wodne robimy, czyli...
Dobrze to dodałeś, bo zabrzmiało, jakbym się mydła bał.
No nie chodzi o to. Sam Kuba na przykład ma to do siebie, że on boi się latać, więc sama tak jak rozmawialiśmy z tą Fukushimą, to naprawdę duży problem to było to, żeby polecieć do Japonii wtedy, bo nigdy tak wcześniej daleko nie lataliśmy.
Żeby go przekonać,
bo można powiedzieć, że to był pierwszy chyba największy problem, jak już wszystko ustaliliśmy.
Jak go przekonać?
ratować tam Kubę, nie? No jak go przekonaliśmy, no powiedzieliśmy, że ma lecieć i tyle, no.
No nie, no nie mogłem sobie odpuścić takiego po prostu wyjazdu, tym bardziej, że w Czarnobylu już było dużo osób, my też tam się dostaliśmy jeszcze zanim to było takie jak teraz, znaczy... No nie jak teraz, ale jak było do momentu konfliktu na Ukrainie, no to można było sobie pojechać po prostu jako wycieczka. My tam dostaliśmy się jako wycieczka, ale naukowa tutaj pod jakby szyldem Świerku, z tego jak dobrze pamiętam. Natomiast w Fukushimie nie było praktycznie nikogo, nawet z zagranicznych kanałów. To był taki bardzo dziewiczy teren, niezbadany. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, gdzie możemy wejść, gdzie powinniśmy pójść, bo żadne te opuszczone miejsca, które kojarzycie ze zdjęć i tak dalej, nie były nigdzie pozaznaczane, ponieważ no wcześniej nikt tego nie zbadał, tak? Więc my prowadziliśmy research około roku, przeglądając wszelkie możliwe mapy na Google Maps, jakieś znaczniki poustawiane i tak dalej, i zaczęliśmy zbierać sobie właśnie te opuszczone miejsca. Natomiast tak naprawdę, bo w Fukushimie byliśmy pierwszy raz, dwa razy byliśmy, ale pierwszy raz byliśmy chyba 9 dni, to z czego pierwsze 3 dni jeździliśmy z przewodnikiem z takiej fundacji pozarządowej Nomado. To są ludzie, którzy mieszkali w tamtej strefie. Znaczy i do dzisiaj tam niektórzy mieszkają. I z nimi jeździliśmy i oni nam pokazywali ciekawostki, a my w międzyczasie zaznaczaliśmy sobie pinioski na mapie, żeby wiedzieć, dokąd wrócić. Także rzeczywiście Fukushima była kompletnie niezbadana i dopiero my ją odkrywaliśmy pierwszy raz chyba w historii, mówię tutaj o kanałach na YouTubie.
No, za drugim razem już było dużo łatwiej nam tam wrócić, bo wiedzieliśmy mniej więcej, jak się poruszać i już było też więcej jakby kanałów, innych ludzi, którzy się tym pasjonowali, więc łatwiej było nam znajdować miejsca, do których chcieliśmy trafić.
Aż się boję zapytać o wasze tegoroczne plany na wakacje.
Możliwe, że stacja kosmiczna, tak bardziej na poważnie, to jesteśmy właśnie na tworzeniu planów właśnie na następnych wyjazdowych. Prawdopodobnie też to będzie wyjazd za ocean, ale to bardziej w kierunku Stanów Zjednoczonych, ale to się może jeszcze pozmieniać wielokrotnie, ponieważ dopiero jesteśmy na takich wstępnych planach.
To trzeba będzie znowu Kubę przekonać.
No już tyle razy lataliśmy, że wiemy, jak działać, żeby mimo wszystko wsiadł do tego samolotu.
Kwestia odblokowania się.
Tak jest.
Jesteście skuteczni, to na pewno, no ale wcześniej, bo już niebawem kierunek, teren wokół elektrowni Fukushima. Jak wygląda to miejsce, które od ponad 13 lat jest strefą zamkniętą, o tym w radiu RMF 24. 11 marca 2011 roku w sąsiedztwie elektrowni jądrowej Fukushima nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Z epicentrum pod morzem w odległości 100 km od brzegu, największe w historii Japonii. Wywołana przez nie gigantyczna fala tsunami poważnie uszkodziła elektrownię Fukushima 1 Daiichi, powodując znaczną emisję substancji promieniotwórczych. Była to najpoważniejsza katastrofa nuklearna od czasu wybuchu reaktora w elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku. Panowie, jaka była wtedy skala zniszczeń?
Tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli chodzi o samą katastrofę i tutaj myślimy o promieniowaniu, to ona nie była tak problematyczna i tak wielka, jak to, co spowodowało trzęsienie ziemi i tsunami. My nawet w naszych filmach to przedstawiamy, że promieniowanie oczywiście wydostało się w wyniku awarii samych reaktorów. Natomiast patrząc na obraz przesuniętej ulicy, jej osi, gdzie pasy się nie zgrywają o 4 metry, człowiek sobie uświadamia, że tak naprawdę to trzęsienie ziemi i woda spowodowały największe kataklizm po prostu na tym terenie. Mhm. Należy jeszcze pamiętać o tym, że przecież w wyniku właśnie uszkodzenia trakcji przez trzęsienie ziemi nie było dostawy prądu, a elektrownia, mimo to, że produkuje prąd, to potrzebuje jednak zasilania z zewnątrz. I do czego zmierzam? Do tego, że dużo osób Fukushimę kojarzy z promieniowaniem, no bo uległ awarii obiekt jądrowy, tak? Ale głównym problemem był właśnie kataklizm naturalny.
Jaki teren zniszczyło tsunami i jaki został dotknięty promieniowaniem radioaktywnym?
To może takie porównanie, jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to jest co prawda statystyka, ale takie bezpośrednio pierwsze uderzenie, to w wyniku tsunami zginęło 20 tysięcy osób, a w samej elektrowni w wyniku awarii zginęły 2 osoby i trzeba podkreślić, od urazów mechanicznych, nie od promieniowania. Oczywiście można dyskutować, czy w wyniku promieniowania nie nastąpiły jakieś występowanie nowotworów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to już pozostawienie statystykom, ale tak jak Kuba wcześniej powiedział, najgorszym, co się wydarzyło 11 marca 2011 roku, była fala tsunami. I wracając do twojego pytania i trochę też do działalności naszego kanału, najbardziej na wyobraźnię działało odwiedzenie miejscowości Ukedo, tylko Ukedo to było takie miejscowością nad wyraz, ponieważ to były hektary pola, które po prostu zalała woda i zabrały te domostwa, które zostały zmiecione przez wodę i te trzy domy, które zostały, więc tak można sobie wyobrazić Powiśle, które, gdzie pękają wały, tylko to nie jest fala powodziowa dwumetrowa, tylko jest siedmiometrowa i po prostu kilometry terenu zostają zmiecione z powierzchni ziemi.
Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziłka, Jakub Stankowski cały czas z nami w Radiu RMF 24. Panowie, jaki teren zniszczyło tsunami, to już wiemy, a czy po tych wszystkich latach mamy jasność, co tam się stało i czy dało się tej katastrofie zapobiec w jakiś sposób?
Raczej no, na pewno dałoby się to zrobić, z tym, że przed tą katastrofą nikt nie spodziewał się, że może być tak duże tsunami, może być, tak duże trzęsienie ziemi, które pobudzi tak duże fale, które zaleją tam baseny silnie z dieslem, przez co silniki przestaną działać w tych elektrowniach. No i do tego jeszcze trzęsienie ziemi, które niszczy całą infrastrukturę tą energetyczną, przez co prąd nie może być dostarczany z miasta. A do tego jeszcze jest kolejne takie zabezpieczenie, że akumulatory są dostarczone z innych elektrowni atomowych, ale w związku z tym, że Daini, elektrownia, która była obok, również ucierpiała, a do innych elektrowni było za daleko, można powiedzieć, wszystkie te zabezpieczenia przestały działać. No, tego nikt nie mógł się spodziewać, no bo tak jak mówię, no, to było największe trzęsienie ziemi ponad, bo można powiedzieć, od momentu mierzenia właśnie tej całej skali. Więc no, można powiedzieć, że teraz jesteśmy mądrzejsi o tą wiedzę i teraz już zapewne coś takiego się nie stanie, no bo Japończycy też się uczą na błędach i nawet sama dekontaminacja, która tam jest ciągle przeprowadzana, jak wróciliśmy tam bodajże po 3 latach od naszego pierwszego wyjazdu, to te miejsca nie są już do poznania, zaraz pewnie o tym też będziemy mówić. Gdzie byliśmy potem w szkole TEPCO, gdzie na początku tam byliśmy, to jest właśnie obok tej wioski Ukedo, gdzie no, tak jak Łukasz powiedział, praktycznie wszystko zniknęło, została właśnie szkoła TEPCO, w której przechadzaliśmy się i praktycznie no, martwa szkoła, ale naprawdę pięknie to wyglądało. A teraz jak tam wróciliśmy, to w tej szkole TEPCO zrobili muzeum. Jeśli chodzi o sam teren, no to jest już tam zaangażowany, raczej jest już tam, można powiedzieć, że oczyszczalnia, jest tam zrobione wysypisko, bo tam ciągle te składują te odpady. No i coraz więcej tam się tych rzeczy buduje. Oprócz tego ta dekontaminacja, czyli zrywanie wierzchni i warstwy ziemi. Tam co chwila jeżdżą ciężarówki, które tą ziemię zrywają i ostatecznie to wszystko ma się znaleźć pod samą elektrownią atomową Daiichi, która już nigdy nie zostanie uruchomiona. No więc ten teren coraz bardziej się zmniejsza, można powiedzieć, że jak my byliśmy te 4 lata temu, za pierwszym razem, to ten teren, który był niedostępny, był dużo większy niż teraz. Na przykład teraz przyjeżdżając do jakichś miejsc, gdzie jeszcze właśnie te 4 lata temu zwiedzaliśmy, stało osiedle. Po tych 4 latach wracamy, jest po prostu puste, nie ma nic, nawet nie ma kamienia po tym osiedlu, jest po prostu pole. I to już jest jako strefa zielona, zdekontaminowana i tam można chodzić. Tylko że jest drugi większy problem, że na te tereny już nie chcą wracać ludzie, bo oni z nich uciekli, znaleźli sobie, można powiedzieć, inne życie, ci młodsi, nie chcą tam wracać, zostali tylko ci starsi. No ale wiadomo, że no, w pewnym momencie no, ta populacja tam w samej Fukushimie coraz bardziej się zmniejsza.
W czasie eksplorowania strefy wokół elektrowni w Fukushimie cały czas kontrolowaliście skalę promieniowania. Jaka to była skala i czy były to bezpieczne poziomy?
Jeżeli chodzi o promieniowanie, to mniej więcej w tym studio, co siedzimy teraz, jest jakieś 0,2 mikrosiwerta. To jest promieniowanie tła po prostu. Tam, w zależności gdzie przyłożysz, bo promieniowanie nie rozchodzi się tak, że przyłożysz szklankę i odrysujesz dęko, tylko ono się takimi hotspotami roznosi. I rzeczywiście na przykład na samej drodze numer 6, czyli to jest taka główna droga, która prowadzi przez całą strefę, w okolicy elektrowni mieliśmy 7 1 mikro, 5 mikrosiewertów. Gdzieś tam w jakichś takich miejscach jak mech, bo on na przykład bardzo pochłania tą radiację. Już tak nie chcę kłamać, ale myślę, że nie przekraczaliśmy 100 mikrosiewertów. Dla porównania na przykład w piwnicach w Czarnobylu, dokładnie w Prypeci, zostały składowane ciuchy likwidatorów i tam wykręciliśmy coś około 14 tysięcy bodajże mikrosiewertów, gdzie od 1000 nasz dozymetr zaczyna przekłamywać, bo ma taką, a nie inną skalę. Czyli to promieniowanie rzeczywiście jest, ale nie jest to ono takie, że wejdziesz w tą strefę i nagle wypadną ci wszystkie włosy. To tak nie działa.
A jak jest bezpieczne promieniowanie?
A to już trzeba było się zapytać jakichś fizyków.
No to jest na zasadzie dawki przyjętej w ciągu na przykład danej godziny. Jeśli w ciągu godziny przyjmę większą, dużo większą dawkę niż na przykład tą w tym studiu, czyli zwyczajną, ale potem przez cały rok będę już miał tą normalną dawkę, to dawka w ciągu tego całego roku nie będzie wiele większa niż normalnie, więc to
tak,
się nic nie powinno stać.
Tak, tylko pamiętaj o tym, że na przykład pracownicy elektrowni te dawki mają o wiele wyższe, a są takim samym człowiekiem jak my. Czyli tak naprawdę no, istnieją jakieś tam przepisy, które to regulują, natomiast dla każdego mogą być one indywidualne, bo to jest kwestia po prostu zdrowia, tak?
Jeszcze tak wtrącę, że większym jakby zagrożeniem jest wciągnięcie takiej cząsteczki malutkiej nawet podczas picia, podczas oddychania, bo ta cząsteczka ciągle jakby z nami zostaje i w tym momencie to, co mówiłem, że przez cały rok jakąś tą dawkę większą się przyjmuje, a potem przez całe życie, dopóki to tak naprawdę nie dojdzie do rozkładu, a niektóre mają po 100 albo i więcej lat właśnie rozkładu, więc no, najważniejsze jest to, żeby nie przyjąć żadnej takiej cząsteczki, a jeśli chodzi o samo przebywanie w takim miejscu, no to jeśli też nie są takie ogromne wartości, to nie trzeba się bać, więc nie dotykać, nie lizać,
nie połykać. A propos, w swoich materiałach podkreślacie, że żywiliście się jedzeniem z regionu, które jest bezpieczne dla zdrowia.
Tylko właśnie to trzeba też podkreślić, bo byliśmy też w rejonach, w których jedliśmy, to byliśmy w strefie zielonej, bo strefa w Fukushimie jest podzielona na strefy. Zielona, żółta, czerwona. No kolorami łatwo się domyśleć, która za co odpowiada, ale zielona strefa to jest ta strefa już oczyszczona, dostępna, w której ludzie mieszkają, żyją. Jako ciekawostkę, rząd japoński jeszcze daje dopłaty, żeby ludzie wrócili tam do tej strefy po wielu, wielu latach. I ten ryż, który jedliśmy, jest rygorystycznie badany właśnie z powodów tych wyższych poziomów promieniowania. Ale jest też druga strona medalu, że nie zawsze jest tak kolorowo. Fundacja właśnie, przewodnicy z fundacji, którzy nas oprowadzali, wskazali na lekkie przekłamywanie w niektórych miejscach, bo Japończycy robią taką mrówczą robotę, powoli, kamień po kamieniu, dom po domu, oczyszczają tą strefę. Tak, żeby, tak jak wcześniej wspominał Konrad, żeby tych cząsteczek nikt nie wchłonął, żeby tego promieniowania nie było. No ale w niektórych miejscach się nie da tego zrobić, przykładowo w górach. No ciężko sobie wyobrazić kogoś, żeby ściął wszystkie drzewa i hektary terenu w górach oczyszczał, no bo to jest niewykonalne, no po prostu fizycznie, znaczy może jest to wykonalne, ale to jest absurdalne. I w niektórych miejscach po prostu zmienił ustawę, zmienił dawki dopuszczalne w ustawie, także to promieniowanie, które jest w przepisach, zostało wielokrotnie zwiększone, tak aby ludzie byli w stanie tam zamieszkać. Dalej to nie są takie dawki, które są... Ekspozycja na takie dawki dalej nie wywoła od razu choroby popromiennej, ale rzeczywiście to promieniowanie jest w niektórych miejscach o wiele, wiele większe niż to naturalne.
W Afganistanie jest bodajże taka wioska, gdzie promieniowanie tła to jest ponad 100 mikro, czyli bardzo o wiele więcej niż w samej strefie w Fukushimie. Tylko tak jak mówiłem, to ono się roznosi takimi plamami i na przykład tam, gdzie jest sam reaktor, to tam rzeczywiście, no zakładam, że w tych stopionych rdzeniach jest po prostu bardzo duża dawka. Dlatego Japończycy mają taki pomysł, że najpierw składowali tą całą ziemię na takich terenach przejętych przez rolników, na polach ryżowych, zabezpieczali je tam w odpowiedni sposób, a następnie to wszystko chcą wywieźć właśnie na teren samej elektrowni, tak żeby jeżeli epicentrum to jest reaktor, to wszystko z zewnątrz ściągają po prostu do środka, aby oczyścić ten teren, no wiadomo, że no raczej w tym reaktorze to już na zawsze pozostanie po prostu jakiś tam podwyższony, o wiele podwyższony poziom promieniowania. Co jeszcze Łukasz mówił właśnie o tym ryżu? To jest taka ciekawa historia, ale dość smutna, ponieważ w Japonii jest tak, że jest napisane, z jakiego rejonu pochodzi jedzenie. i wszyscy rolnicy właśnie z obszaru Fukushimy, a należy pamiętać, że jak my mówimy Fukushima, to mówimy o całej prefekturze, która jest ogromna. I nie tylko o samym rejonie reaktora, ale ludzie już mają takie samo myślenie i boją się tego, więc po prostu no, nie chcą stamtąd kupować żywności, która i tak jest badana.
A jak wygląda z tymi powrotami właśnie? Jacyś mieszkańcy wracają do swoich domów i mieszkań? Mówiliście o tym, że rząd stara się ich zachęcić. To jak to wygląda?
No szczerze mówiąc, jak my tam wróciliśmy po paru latach, to nie wyglądało to dobrze, ponieważ bloki mieszkania, w których myśleliśmy, że za parę lat ktoś zamieszka, jak już skończą tę dekontaminację, po prostu zniknęły. Osiedla, miasteczka, one znikają, więc tam po prostu... Więcej można powiedzieć, że firm się tam przeprowadza, bo jest taniej, bo są dofinansowania, można tam robić jakieś pola solarne, można tam tworzyć firmy, bo jest ku temu jakby powód, ale jeśli chodzi o zwykłych ludzi, którzy tam są, to raczej jak już się wyprowadzili, to raczej tam nie wracają, chyba że do rodziny w odwiedziny. Więc zostają tylko ci, którzy zostali na początku. Jeśli chodzi o wracanie do Fukushimy, jest z tym problem, ale też kolejna sprawa właśnie to jest to, że ludzie, którzy w ogóle wyprowadzili się z tej Fukushimy przez tą wielką katastrofę, też słyszeliśmy od naszych przewodników, że byli piętnowani, na przykład dzieci w szkole były piętnowane za to, że pochodzą z Fukushimy, bo od razu jak to dzieci, no niestety są okrutne często. No i samo to, że pochodziły z terenów, które były skażone, no to no, na przykład on jest z terenu skażonego, z nim się nie bawmy. I taki też problem rzeczywiście istniał. No można powiedzieć, że no niestety sama Fukushima pewnie jeszcze będzie taka odciśnięta tym piętnem tej katastrofy przez wiele, wiele lat. Będzie musiała jakby się trochę przebranżowić cała prefektura, ale naprawdę po tych paru latach, jak wróciliśmy, ta praca, która została tam wykonana, jest naprawdę tytaniczna. Co chwila otwierają nowe obszary i co chwila jakby widać jakieś nowe obiekty. Jak nie da się tego zburzyć, to robią z tego muzeum. Można na przykład, jest pole, które na przykład ma jakby za dużą dawkę promieniowania, chociażby takie pole ryżowe, na którym wcześniej, tak jak Kuba mówił, leżało to wysypisko, ta ziemia. Tą ziemię możliwe, że już zagarnęli pod reaktor, ale żeby użyć jeszcze tego pola, no bo tak naprawdę no już tam raczej na tą chwilę nie zasiejemy żadnego ryżu, robią pola takie solarne, żeby na przykład produkować energię. Więc to wszystko jest tak mądrze po japońsku zagospodarowane, ale jeśli chodzi o powrót ludzi, to raczej no, szybko nie nastąpi.
A na ile lat planują jeszcze tą tak zwaną dekontaminację?
Podajże do 2035, jeżeli dobrze pamiętam.
Wiesz co, oni tam muszą mieć opisane jakieś terminy, ale TEPCO nie da rady tego ogarnąć. Ja myślę, że to będą lata. Bo to, że oni się zobowiązali tą strefę usprzątać, to jest jedno. I rzeczywiście, i oni działają. To takie powiedzenie, że Japończycy budują rondo przez jeden wieczór. I taka jest prawda. Bo jak my zobaczyliśmy, że całe osiedle zniknęło w ciągu 3 lat, naprawdę, przeogromne osiedle i zostało po nim pole, no to jest to możliwe. Natomiast ile to będzie trwało? Myślę, że mimo to, że jakieś tam dają terminy, no bo pewnie wynika to też z przepisów, to one będą wielokrotnie zmieniane. Oddadzą pewnie jak największą strefę dla ludzi, a sam reaktor to czas połowicznego rozpadu. Zależy, z czego było to paliwo jądrowe. To naprawdę to są lata. Spójrzmy na przykład na Czarnobyl, ile czasu minęło. I tam dalej ten reaktor stoi. Przykryli go nową kopułą i on dalej będzie stał. Mimo to, że jest taki przepis, że każde państwo, które ma wyłączoną elektrownię, czyli jak teraz byliśmy też w Ignalinie, to musi po prostu elektrownia zostać rozebrana do ostatniej cegły, ale no to są lata, tak?
Przynajmniej 2035, jak słyszeliśmy przed chwilą. Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziółka i Jakub Stankowski, czyli pasjonaci historii z Urbex History, byli z nami w Radiu RMF 24. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Gdzie tym razem nas zabierzecie?
Strefa 51 w USA.
Jesteśmy umówieni. Na razie dziękujemy.
Dzięki, cześć.
Do zobaczenia.
Turystom wstęp wzbroniony w Radiu RMF 24.